Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Wtedy Pan powiedział przez sługi swoje proroków te słowa. Ponieważ Manasses, król judzki, popełnił te ohydne grzechy, gorsze zło aniżeli wszystko, co czynili Amoryci przed nim i nawet Judem doprowadził do grzechu przez swoje bożki, przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. Rozciągnę nad Jeruzalem sznur zniszczenia Samarii i pion domu Achaba. I wytrę Jeruzalem tak, jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów. Ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach i obrażali mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. Nawet krew niewinną przelał Manasses w tak ogromnej ilości, iż napełnił nią Jerozolimę od krańca do krańca. Oprócz grzechów, w które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach pańskich. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał 8 lat i panował 31 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jedida, córka Adajasza z Boskat. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, i kroczył we wszystkim drogą praojca swego Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. W 18 roku panowania króla Jozjasza posłał on pisarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama, do świątyni pańskiej z następującym poleceniem. Idź do arcykapłana Hilkiasza, niech przygotuje wszystkie pieniądze, które wpłynęły do świątyni pańskiej, jakie zebrali stróże progów od ludu, i niech je wręczy kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni pańskiej celem naprawienia szkód świątyni, na cieśli, budowniczych i murarzy oraz na zakup drewna i kamieni ciosowych celem naprawienia świątyni. Tylko nie trzeba żądać od nich sprawozdania z pieniędzy im doręczonych, ponieważ pracują z niezachwianą wiernością. Wówczas to arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. I dał Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach. Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz Szafan oznajmił królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michaasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu. Przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Kapłan Hilkiasz i Achikam, Akbor, Szafan i Asajasz udali się do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhaszca, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w Nowym Mieście. Opowiedzieli jej, a ona rzekła do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Pan. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie wyroki księgi, którą czytał król judzki, za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie. A do króla judzkiego, który posłał was, aby radzić się Pana, powiecie w ten sposób. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Pana, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciwko temu miejscu i mieszkańcom jego i staną się przedmiotem grozy i przekleństwa, ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed obliczem moim, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia Pana. Oto ja przyłączę cię do twoich przodków i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzam na to miejsce. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Oto słowo Boże.
Oczywiście czytajcie w domu, otrzymując teraz komentarz, podpowiedź od rozdziału drugiej księgi królewskiej, od rozdziału 21 do 23. Tylko fragment przeczytaliśmy, żeby sprowokować klimat i otrzymać podpowiedź, jak to wszystko rozumieć. Dlaczego my sięgamy tak głęboko do historii Izraela? Teraz, kiedy chcemy zrozumieć katechezę Ewangelii Marka do nas, dla nas, sedno tej Ewangelii. Sedno tej Ewangelii zawiera się w herbie lew. Lew jest królem na stepach, królem wśród zwierząt. Jest symbolem złego ducha. Tego, który, jeżeli w nas nie zamieszka, przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystus, kiedy nie będziemy żyć obecnością Chrystusa, to niechybnie padniemy łupem tego lwa. Bo ten lew, o którym mówi Ewangelia Marka, jest o tyle groźny, że jest niewidzialny. I sięgamy do ksiąg Starego Testamentu, żeby dziwić się, że tak łatwo oni padali łupem szatana. Będzie mowa, będziecie dalej czytać o reformie, którą król chciał przeprowadzić w Izraelu po odnalezieniu księgi powtórzonego prawa, król Jozjasz. Krótko mówiąc, Bóg chce, żebyśmy dotykali tych filarów, które są zbudowane w księgach i Starego Nowego Testamentu. Po co? Można by to wyrazić plastycznie poprzez przypomnienie poszekadła, którego używają w Afryce nasi bracia. Pokaż głupcowi palcem słońce, to nie będzie patrzył na słońce, tylko na palec. My w kontakcie z Pismem Świętym niestety patrzymy zawsze na palec. Na ten tekst. A chodzi o to, by wiedzieć, że te wydarzenia, o których przed chwilą czytaliśmy, to jest palec. I ten palec wskazuje na słońce. To słońce zaświeciło dla rodziny ludzkiej, poczynając od Izraela, w momencie, kiedy Bóg wyprowadza Izraela z Egiptu i zawiera przymierze na Synaju, mówiąc, czy wyrażacie zgodę, bym był waszym królem. Wtedy wy po wejściu do ziemi obietnicy nie powtórzycie tego smutnego stanu, z którego was wyprowadziłem. Nie będziecie na poziomie Egiptu. Uwolnię was od ducha ciemności, od ducha pychy, egoizmu. Wypełnię was dzięki przymierzu sobą, ja w was chcę być słońcem, słońcem dla was i dla ościennych narodów, waszym królem, bo słońce króluje, jeżeli chmurki nie przesłonią tego słońca. Słońce króluje, daje życie, światło, mamy nadzieję w nadwiosnę. Już 13 wieków przed Chrystusem zaistniało słońce w życiu 12 pokoleń Izraela, a tymczasem oni ciągle się męczą. Nie żyją tym słońcem, nie czerpią światła, mądrości, życia ze słońca, z faktu, że Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe jest ich królem. I mamy opisaną historię, jak Izrael się zmaga jeszcze za Jozuego jako tako. A później z króla na króla, z króla na króla, coraz gorzej, coraz większe ciemności, coraz większe sukcesy szatana. I w piątek mówiliśmy o tym, że 10 pokoleń Królestwa Izraela, Królestwa Północnego ze stolicą Samarii, powędrowało do Asyrii. A dziś i jutro powiemy, jak Królestwo Judy, złożone z dwóch pokoleń, powędruje do Babilonu. I na niewiele się zda to odnalezienie Księgi Powtórzonego Prawa w świątyni i reforma, którą przeprowadził król Jozjasz. A my to czytamy dzisiaj 20 wieków po Chrystusie, kiedy zaświeciło słońce w krzyżu i zmartwychwstaniu, mówiąc: ja i tylko ja jestem królem, ja i tylko ja widzę i wiem, jak pokonać szatana. A dzisiaj świat mówi: a po co mi Chrystus? Po co mi ten krzyż? Pokaż głupcowi palcem słońce, to nie będzie patrzył na słońce, tylko będzie patrzył na palec. Jak czytamy też, za chwilę przeczytam jakiś fragment z Ewangelii Marka, to my będziemy patrzeć na palec. Jak oni mogli? Jak oni mogli? Będziemy ich widzieć. Nie będziemy widzieć siebie. Słońce zaświeciło w przymierzu. Najpierw Bóg Ojciec chciał być słońcem w ich umysłach i sercach. Dlatego też Księga Sędziów się kończy opisem 12 sędziego Samsona. Samson to słońce. To jest jak gdyby typ Jezusa Chrystusa. Samson się zachowywał nienormalnie, bo miłość Boża, która w Jezusie Chrystusie przyszła na ten świat, też się zachowała i zachowuje nienormalnie. No bo kto to widział, żeby pójść na krzyż, mając w sobie wszechmoc w stosunku do zła, ludzia, szatanie. I w przypadku Samsona, i w przypadku Jezusa Chrystusa, dlatego tak, ponieważ wszystko stworzył Ojciec. I Syn Boży stał się człowiekiem po to, żeby wziąć to, co nas dzieli od Ojca, zapanować nad tym miłością, ognie miłości spalić, zaproponować nam za naszą zgodą już inne życie. Żeby słońce zaistniało w nas, Ojciec zaistniał w nas, jako słońce w dzieciach. Macie takiego Ojca. No a dzisiaj jak to jest z tym panowaniem Chrystusa, tej miłości z krzyża w nas? Czy to słońce zaświeciło? Zbliża się już Wielka Niedziela. Będziemy święcić tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego. Czy rzeczywiście będzie nas słońcem? Z Niego będziemy brali światło, życie, sycić się, radować. Czy też tylko ludzie przyjadą i zaliczą? Byliśmy na rezurekcji, bo wypada. I usłyszą: Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy, to znaczy będą myśleli o naszym ciele. No jak to dobrze. A nie o tym, że zmartwychwstaniemy w sferze ducha, bo tam jesteśmy martwi. Tam są ciemności, tam jest duch ciemności. Czytajcie rozdział 21 o królu Manasesie w królestwie Judy, w królestwie, które reprezentowało potomstwo Dawida, najgorszy z królów królestwa Judy, potomek Dawida, bo całkowicie odszedł od wiary Boga Jahwe, wzgardził i wszedł z powrotem w kult bogów pogańskich, czyniąc rzeczy przerażające. Skalał ofierze swoje dzieci Baalom. To wyglądało tak, że był taki byk miedziany, tam rozpalano ogień i żywe dziecko wrzucano do brzucha tego płonącego cielca. Był kotopany. Myślę, że Manasos jest typem wszystkich innych ludzi, którzy rozczarowali się Bogiem prawdziwym, zezłościli się na Niego i powiedzieli: a będę czcił, bo Ty mnie rozczarowujesz, Ty mi nie pomagasz, Ty nie jesteś taki, jak ja chcę. W związku z tym są ludzie tacy, żyją dzisiaj, jest ich bardzo dużo, którzy świadomie wybrali szatana. Wiedzą, że szatan istnieje, wiedzą, że Bóg istnieje, ale ja wybieram szatana, bo on mi pomaga realnie. I pomaga. Spotykałem takich, rozmawiałem z takimi. Jest dużo ludzi zagniewanych na Boga, na Chrystusa, na Boga, zagniewanych. Gniewam się, bo nie uwzględnili moich pragnień. To się pogniewało. Manases jest właśnie takim, jak gdyby patronem tych wszystkich, którzy się pogniewali. Przychodzi jego wnuk, sprowadzony król Jozjasz. Za jego panowania, gdy odnawiano świątynię jerozolimską, ogromnie zaniedbaną za Manasesa, jego dziadka, bo królował najdłużej wszystkich królów, bo 55 lat. I napotkano księgę schowaną, być może zamurowaną gdzieś. Księgę powtórzonego prawa, którą napisał Mojżesz. A księga powtórzonego prawa to jest księga, jest dalej powiedziane, księga przymierza. Mojżesz napisał 5 ksiąg, ale w ostatniej, w księdze powtórzonego prawa, streścił je i powiedział, co jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że Bóg zawarł z wami przymierze, że Bóg wam się daje, ale ponieważ wchodzi we wspólnotę z grzesznikami, to daje tylko 10 przykazań. Oczywiście powiedział też, że to jest zapowiedź tego, którego zobaczyłem na górze Synaj. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, pierwszej tablicy dekalogu, która stanie się człowiekiem, dla człowieka, żeby zrealizować dekalog. Jako Ducha Świętego, jako Króla panującego na sobie. Ktoś ukrył, znaleziono, przeczytano królowi i król przeraził się stanem duchowym, stanem wiary Judy, rozdarł szaty, odesłał swoich doradców do prorokini Huldy, co robić, i otrzymali odpowiedź: niestety musicie przeżyć kurację, musicie przeżyć kurację w niewoli babilońskiej, tak czynnicy jesteście złem, że odbiorę wam do końca złudzenia poprzez unicestwienie świątyni Salomona. I tam w niewoli wam powiem nie tylko, na czym polega grzech, ale na czym polega kult Boga. Kult Boga polega na zainteresowaniu się słowem Boga, czyli wolą. I żyjąc, interesując się księgami, i po świętach będziemy czytajcie w wolnych chwilach księgę proroka Ezechiela, która jest katechezą na temat niewoli babilońskiej, dlaczego Bóg ich tam umieścił i jakie jest wyjście, co będzie w przyszłości. Księga proroka Zachira organicznie wpływa w Ewangelię Marka, którą się zajmujemy, i dość szybko. Nie powiem przelecimy, tylko tam są takie duże organiczne całości, które omówimy. Reforma. Reforma, o której będziecie czytać jeszcze raz, jeśli już raz czytaliście Jozjasza, to jest coś więcej niż reforma. Tak tu jest napisane reforma. A to nie chodziło tylko o reformę. To chodziło o to, żeby przez odnalezienie tej księgi powtórzonego prawa do niewoli babilońskiej w tę ogromną ciemność poszli z pochodnią światła, pochodnią. Bóg nas nie odrzucił, tylko Bóg nas tam prowadzi, żeby nas uleczyć. Z pozornego kultu, z fałszywego kultu. Nie rzezi zwierząt. Nie, w kulcie Boga nie chodzi o rzeź zwierząt, tylko o to, żebym ja uwolnił się od ducha ciemności i żył przymierzem z Bogiem. Żeby poszli do niewoli z pochodnią, ze światłem. Podobnie mówiliśmy, gdy chodzi o wyprowadzenie 10 pokoleń Izraela z Królestwa Północnego do Asyrii, to po to Bóg im dał wcześniej proroka Eliasza. I to wszystko, co przeżyli na górze Karmel i tak dalej, to było głośne. I oni z tym przeżyciem, że takich bogów nie ma, tak jest, który poprzez Eliasza się obawia, z tym poszli do Asyrii. Przypomnę tutaj powołanie proroka Izajasza. Bóg mówi, za swego życia niczego nie wskórasz. A jest tradycja, że Manasses właśnie zamordował proroka Izajasza. Przepiłowali go piłą drewnianą na pół. List do Hebrajczyków o tym wspomina. Mszcząc się w ten sposób na Bogu Jahwe, jakby. Bóg w nieszczęścia wszystkie człowieka wysyła z pochodnią. Jeżeli w naszych czasach będzie wielkie oczyszczenie, a będzie wielkie oczyszczenie, wielkie cierpienie, to też chcę wysłać z pochodnią w ręku. Te pochodnie się ujawnią, odsłonią.
Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy zachowam swą ufność. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Chwała Tobie, Królu wieków. Witaj, nasz Król i Zbawicielu. Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w prawie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem, w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozróżniając pięści. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Jezusa więc faryzeusze, uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im Jezus. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podawanych przez ludzi. Uchyliliście Boże przykazanie. A trzymacie się ludzkich tradycji. Dokonujecie obywania dzbanków, kubków. Wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Mówił do mnie. Umiecie dobrze uchylać przekazania Boże, aby swoje tradycje zachowywać. Potem przywołał słowo do siebie i rzekł do nich: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby go czynić nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił tłum i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co wchodzi z zewnątrz człowieka, nie może go uczynić nieczystym? Bo nie wchodzi do jego serca, ale do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca człowieka pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, uzdanie, zazdrość, obelga, pycha i głupota. Całe to z wnętrza pochodzi. Czyni człowieka nieczystym. Oto spowoduje. Znowu od niewoli babilońskiej minęło kilka stuleci. Przyszła pełnia obietnicy. Słońce przyszło na ten świat. Słońce prawdy o Bogu, miłości. Słońce, które ma odsłonić świat demona, swego ducha. Jezus czynił znaki mesjańskie, że to nie Satan, ale Bóg w nim działa. I co zauważyli liderzy duchowi ludu Starego Testamentu, faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy jako delegacja? Zauważyli tylko to, że nie myją sobie rąk. Tyle zauważyli. A że jest Mesjaszem, lud prosty zauważył. Tłumy chodziły, uzdrawiane, ale oni tego nie zauważyli. Tak ich okaleczyła pycha. Poczucie, że są wspaniali, zdrowi. Człowiek poznaje tylko to, co chce poznać, żeby uzyskać argumenty dla swego stanowiska. I to jest powód. I to jest po dziś dzień. Jak powiedziałem, że minęło kilka stuleci od niewoli babilońskiej, kiedy wrócili z obietnicą, że niestety człowiek sam nie wyjdzie z duchowego Babilonu, chyba że Bóg zejdzie do człowieka i to jest obietnica Mesjasza, który nie tylko zejdzie w historię, ale zejdzie do wnętrza człowieka, bo tam jest początek wszelkiej historii zewnętrznej. My już dzisiaj wiemy, że schodzi przez krzyż, przez bezwzględne, całkowite miłosierdzie, że nie ma zła, którego on by i nie odsłonił, ale odsłania po to, żeby uleczyć. Im bardziej odsłania w Izraelu zło, szatana, tym bardziej się na niego gniewali i mówili: mocą Belzebuba to wszystko robi. Jezus pozwolił na wykonanie egzekucji, zmartwychwstał i na nic się to wszystko stało. Tak byli opętani przez ducha pychy, ducha ciemności. Wczoraj tak Pan zdarzył, że w godzinach popołudniowych nawiedził mnie kapłan, z którym rozmawiałem i zapytał mnie w pewnym momencie o pewien taki przypadek o szatana. Co w tym człowieku może działać, że taki objaw? Ja mówię, no ewidentne działanie szatana, trzeba skontaktować się z egzorcystą. Ale czy kapłan mógłby jakoś? Ja mówię, oczywiście każdy kapłan. Da, każdy wierny może dokonać tego. No i był bardzo zdziwiony, że ja powiedziałem mu, że takie opętanie jawne to jest najmniejszy sukces szatana, bo szatan już się tutaj demaskuje, jestem. I ludzie się tego boją, uciekają. Nie chcą, żeby to w ich życiu się zdarzyło. Ja mówię, istnieje inny typ opętania, o wiele gorszy, tak zwane opętanie ukryte, albo jeszcze lepiej inteligentne. I to też w tym opętaniu szatan odnosi największe trąby. Powiedziałem, bo był bardzo zdumiony, że jest taki typ opętany. Że właśnie wrogowie Jezusa Chrystusa byli tym opętaniem inteligentnym, opętaniem. I że dzisiaj w mocy tego opętania żyje świat. Przerażony rozmiarami tego. No i postawił pytanie, co robić? On, kapłan, co robić, że już starszy, siwy, prawie łysy. To słońce powinno wychodzić. Słońce, które zaświeciło w Jezusie Chrystusie. No ja mówię, jesteśmy tuż przed Wielkim Piątkiem i Zmartwychwstaniem. No i wyłożyłem mu katechezę o zmartwychwstaniu. Ja mówię, dlatego też poprawnie odczytane Ewangelie mówią o tym, że tylko Chrystus nie dał się opętać, gdzieś tam wyprowadzić w pole. Tylko On, Bóg, który stał się człowiekiem, odniósł zwycięstwo nad złym duchem poprzez pokorę, ofiarę. I On wiedział, że musi dla nas wszystkich zaistnieć w krzyżu, spalając wszystko, co nas dzieli od świętości Boga. Jako król zacząć królować nad naszym złem, nad którym my nie królujemy, bo my wiele rzeczy nie uważamy za złą. A szatan się za tym ukrywa. I Chrystus, dokonawszy zbawienia obiektywnego, czeka na zbawienie subiektywne, ale już za naszą zgodą razem z nami. Dlatego też z krzyża mówi, pragnę zmartwychwstać, żeby dzięki zmartwychwstaniu zamieszkać was jako król. Jako ktoś, komu będziecie oddawać swoje poznanie, swoje pragnienia, swoje działanie, swoje ja. I on, Chrystus zmartwychwstał, dopiero uwalnia nas od tego opętania inteligentnego. Był zdziwiony jako kapłan. No nigdy, wiesz, no nigdy tak nie pomyślałem. Otóż to właśnie trzeba będzie do znudzenia głosić, ba sobie, najpierw sobie, że cała historia, dlaczego sięgamy tym, co będę napisał, Duch Święty chce, żeby sięgać od zderzyć Ewangelię Marka, uwolnieniu od złego, aż do historii Starego Testamentu. Bo słońce świeci, teksty święte, chociażby ta dzisiejsza Ewangelia, Jezus pokazuje im palcem słońce miłości Bożej, które zeszło do ludzi. Ale oni patrzą na palec, palec nieumyty. Jak można zobaczyć Pana Boga? Słońce miłości, miłosierdzia Bożego zaświeciło w krzyżu. Chrystus zmartwychwstał, stanął poza czasem, poza przestrzenią. Jest przebóstwione to człowieczeństwo, żeby zamieszkać w nas. To samo dotyczy Maryi, żeby w nas zamieszkać, żebyśmy żyli Jego obecności, żebyśmy nie polegali na sobie. Ja wiem, ja potrafię. Jezus ewentualnie mi pomoże. I to byłoby podsumowanie naszej przygody z księgami historycznymi, a też przygody z Ewangelią Marka, która też podsłania naiwność tych, którzy wierzą w Boga innego prawdziwego. Jak dalece szatan potrafił ośmieszać tych ludzi. I że Chrystus, Syn Boży, cierpliwy, spokojnie idzie w krzyż, żeby nie walczyć z ludźmi, tylko o ludzi zmartwychwstać. I zawsze w Ewangelii stoi obecny i mówi, a ty co sądzisz? Czy ty nie powtarzasz historii? Czy uważasz, że jesteś w stanie być człowiekiem, kiedy Boga nie ma w tobie, kiedy cię Bóg nie posiada Twojego umysłu, Twojej woli, Twojego ja do końca. W jakim sensie przed świętami moglibyśmy już na tym zakończyć, ale jutro jeszcze się spotkamy z tym tekstem, który będzie mówił o zesłaniu Królestwa Judy do Babilonu, bo jest tam jeden moment bardzo cenny, na który zwrócimy uwagę. W środę oczywiście, jak mówiłem, podpowiem pewne rzeczy z Wielkiego Czwartku, z ustanowienia Eucharystii. Bo jak zauważyłem, święty Lipce, mam nadzieję, że to wszędzie jest, zbyt akcentujemy kapłaństwo kapłanów. A tymczasem Chrystus kapłan jest w każdym z was i każdego z was zaprasza do kapłaństwa.